Jak się włączyć w globalny handel? W kobiecych grupach w Papui Nowej Gwinei rozeszła się wieść. Miejscowa przedsiębiorczyni zawarła układ w imieniu 30 tysięcy rolniczek na dostawy produktów rolnych do amerykańskiej sieci supermarketów Stop & Shop. Te biedne kobiety, jak tyle im podobnych na całym świecie, wiązały koniec z końcem jedynie dzięki sprzedaży warzyw ze swoich małych ogródków, ale miejscowa organizacja pozarządowa o nazwie Mothers Helping Mothers przeszkoliła je, by mogły dostarczać swoje produkty większym odbiorcom. Opanowały nowe metody uprawy i nauczyły się wybierać warzywa i owoce, które miały szansę przejść kontrolę jakości. Zdobyły wiedzę o tym, jak dostarczyć swoje produkty na kontenerowiec, który przypływał raz w tygodniu. Układ miał ugruntować współpracę Stop & Shop z niezawodnym dostawcą wysokiej jakości produktów spożywczych, a przy tym zapewnić stałe źródło przychodów kobietom, które miały bardzo ograniczone możliwości zarobkowania. Kiedy w 2018 roku przyjechałam do Port Moresby na kobiece spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, APEC, w powietrzu wisiało pytanie, jak to zrobić w innych krajach i pomóc większej liczbie kobiet? Przeszkody, jakie rynki rolne na całym świecie stawiają kobietom, brak transportu, współpraca wyłącznie z mężczyznami, zostały wreszcie przezwyciężone. Globalny rynek zaprzężono do pracy na rzecz kobiet, a nie przeciwko nim. Globalny rynek brzmi jak jakiś lewiatan, a to tylko sieć giełd zbudowanych na tysiącach układów takich jak ten. Globalny rynek tworzą zwykli ludzie, którzy nawiązują ze sobą kontakty, zgadzają się na wymianę, współpracują przy produkcji i przewozie towarów z jednego miejsca na drugie. Kobiety nazbyt często wykluczane są z tej wielkiej sieci, bo nie znają właściwych ludzi, a właściwi ludzie nie znają ich. Należenie do sieci jest ważne, bo zanim zostanie zawarty układ taki jak ten pomiędzy Mothers Helping Mothers a Stop & Shop, trzeba rozwiązać wiele problemów. Zdobyć nawozy sztuczne wymagane przez nowe metody uprawy, czy zaopatrzyć się w skrzynki, w których będzie można przewieźć towary na kontenerowiec, i tak dalej. Zwykle są to sprawy dosyć przyziemne. Kiedy już wszystko to zostanie załatwione, a kontakty nawiązane, trzeba opracować schemat działań i transakcji. Będzie on działał w dużej mierze automatycznie, jak długo na końcu łańcucha będzie ktoś, kto zechce dokonać zakupu. Dzięki temu wszyscy osiągną godziwe przychody, w tym kierowcy ciężarówek, producenci nawozów i sprzedawcy skrzynek. Kiedy duża firma albo rząd decydują się kupić cokolwiek w dużej ilości, po angielsku ma to nawet specjalną nazwę – procurement. Przedmiotem takiego zamówienia mogą być grejpfruty, mydło, kolczyki, pineski, zależnie od sektora, w którym działa nabywca. Jeśli zamówione towary przejeżdżają przez granicę, wpadają do kategorii handel międzynarodowy. To wszystko. Nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy. Po prostu mechanizm jest większy i bardziej złożony. Mężczyźni realizują 99% tego rodzaju zamówień na całym świecie, czyli kontrolują 99% handlu międzynarodowego. Kobiety są więc wykluczone z lukratywnego sektora gospodarki. Przedsiębiorczynie z Mołdawii czy Brytyjki zakładające nowe przedsiębiorstwa odniosłyby sukces, gdyby tylko zdobyły którekolwiek z tych zamówień, a ponieważ są lepszymi pracodawczyniami dla innych kobiet, przyniosłoby to korzyść ruchowi kobiecemu. Sęk w tym, że jeśli należysz do grupy ludzi, których przez tysiące lat nie wypuszczano z domu czy z obejścia, możesz nie znać nikogo, komu mogłabyś coś sprzedać, z kim mogłabyś znaleźć odpowiednie rozwiązanie, a często nie masz umiejętności wymaganych od uczestników układu. I nie ma znaczenia, czy jesteś z Papui Nowej Gwinei, meksykańskiego miasta Guadalajara czy szkockiego Aberdeen. Dlatego ruch gospodarczej równości kobiet zajął się również handlem i dużymi zleceniami. Jako że około 80% handlu międzynarodowego przechodzi przez korporacje międzynarodowe, zrodziła się inicjatywa zachęcenia globalnych firm, by w swoje łańcuchy dostaw włączyły firmy należące do kobiet. Termin łańcuch dostaw pochodzi z biznesowego żargonu, a oznacza coś bardzo prostego. Powiedzmy, że jakaś firma kupuje ubrania robocze od producenta odzieży. To pierwszy poziom łańcucha dostaw. Producent odzieży kupuje tkaninę, maszyny, nici i opakowania od innych firm. To drugi poziom. Te firmy z kolei kupują surowce i maszyny od producenta tkanin, maszyn i opakowań, a może wręcz od tartaków. To trzeci poziom. Widać już, że na czwartym czy piątym poziomie uczestniczy w tym masa ludzi i branż. W łańcuchach dostaw firm międzynarodowych pracuje mnóstwo kobiet, więc skupienie się na tych łańcuchach może pomóc bardzo wielu pracownicom, nie tylko przedsiębiorczyniom. Gdy sieci takie jak Primark czy Target kupują z fabryki w Chinach albo na Sri Lance, weryfikują swojego dostawcę pod kątem spełniania norm bezpieczeństwa. Jeśli duży klient oczekuje, że fabryka będzie miała na przykład oświetlone wyjścia ewakuacyjne, jego życzenie zostanie prawdopodobnie spełnione, gdyż właścicielowi fabryki zależy na utrzymaniu kontraktu. Czasem fabryka zgodzi się na to, by duży klient przeprowadził program szkoleniowy podnoszący świadomość społeczną czy zdrowotną. Duży klient może też zapytać o odsetek kobiet lub pracowników danej narodowości wśród personelu i zarządu, subtelnie dając do zrozumienia, że woli współpracować z firmami, które dbają o różnorodność. Klient zastrzega sobie zwykle, jakie surowce wykorzysta fabryka do wytworzenia produktu na jego zlecenie. Może to być tkanina o zmniejszonej palności albo opakowanie nadające się do recyklingu. Takie wymogi mają wpływ na drugi poziom dostawców. Zatem wielkie koncerny międzynarodowe mogą wywierać ogromny wpływ na swój łańcuch dostaw, określając warunki kontraktu i oddziałując w subtelniejszy sposób. We wszystkich tych przypadkach kupiec może wywierać wpływ, lecz nie może dyktować warunków, bo nie jest właścicielem dostawcy. Może najwyżej zagrozić, że przestanie z nim robić interesy. Poniżej drugiego poziomu nawet firmy międzynarodowe mają ograniczony wgląd w działania firm dostawczych, ograniczony jest również ich wpływ. Niestety, trzeci i czwarty poziom, zwłaszcza w krajach rozwijających się, bywa ukrytą wylęgarnią złych praktyk. Może tam dochodzić do przemocy wobec pracowników, a nawet do niewolnictwa. Aby zwalczać ten problem, firmy międzynarodowe współpracują z władzami państwowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami międzynarodowymi, a także innymi firmami działającymi w tej samej branży, by wyeliminować korupcję i nadużycia. Jeśli wydaje Wam się, że mówię rzeczy oczywiste, wybaczcie. Zakładam, że o tym nie wiecie, bo sama dowiedziałam się o tym dopiero w 2013 roku, kiedy rozpoczęłam projekt badawczy na temat sieci sklepów Walmart. W 2013 roku Walmart publicznie zobowiązał się zainwestować wielkie pieniądze w gospodarczą równość kobiet. Obiecał w ciągu 5 lat kupić towary o wartości 20 miliardów dolarów od firm należących do kobiet i podwoić w tym okresie wartość transakcji dokonywanych z kobietami na rynkach międzynarodowych. Przeznaczył 100 milionów dolarów w postaci grantów na wsparcie projektów promujących gospodarczą równość kobiet, w tym wielki projekt na rzecz kobiet w rolnictwie. Obiecał również wyszkolić pod kątem pracy w handlu detalicznym 200 tysięcy kobiet z krajów rozwijających się, co zwiększyło ich społeczną mobilność. Wreszcie zapoczątkował u swoich dostawców programy realizowane w fabrykach, co przyniosło spektakularne efekty, między innymi równość płac i ograniczenie przemocy w miejscu pracy. Moim zadaniem była ocena programu o nazwie Empowering Women Together, EWT, za pomocą którego Walmart chciał pomóc urosnąć bardzo małym firmom należącym do kobiet. Pomoc miałaby polegać na tym, że sieć włączyłaby do swojej oferty produkty dostarczane przez te firmy. 140 milionów klientów Walmarta zyskałoby dostęp do tego asortymentu początkowo za pośrednictwem specjalnej witryny internetowej, a z czasem w tysiącach fizycznych sklepów należących do tej sieci. Projekt nie był skierowany do rolniczek, lecz do producentek drobnych produktów, od opasek na czoło po koszyki. Gdyby się powiódł, Walmart udowodniłby, że przedsiębiorczynie mogą stać się elementem łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym. Twórcy programu mieli nadzieję, że zachęci on do pójścia tą drogą inne koncerny międzynarodowe. W wielu różnych łańcuchach dostaw Walmart jest największym graczem. Pomyślcie o wszystkich produktach sprzedawanych w tej sieci. Drobnych artykułach gospodarstwa domowego, biżuterii, sprzęcie ogrodniczym, urządzeniach elektronicznych, napojach, jedzeniu, produktach do czyszczenia. Lista nie ma końca. Jako największa na świecie sieć sprzedaży detalicznej i największy na świecie sklep spożywczy, Walmart ma prawdopodobnie najbardziej rozległy i zróżnicowany łańcuch dostaw obejmujący prawie wszystkie kraje i branże. Gdyby ta sieć powiązań postawiła sobie za cel gospodarczą równość kobiet, można by pomóc naprawdę wielu ludziom. Właśnie dlatego bardzo chciałam przeprowadzić to badanie. Dzięki grantowi badawczemu Uniwersytetu Oksfordzkiego zyskałam całkowitą niezależność publikowania uzyskanych wyników, więc zabrałam się do śledzenia postępów tego projektu w miarę jego rozwoju. Kiedy nasz zespół rozpoczął pracę, EWT wybrała 30 kobiecych przedsiębiorstw, wśród których znalazły się małe, niedawno założone firmy z Ameryki Północnej, a także z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Projekt objął 12 krajów na 4 kontynentach, a wśród dostawców były firmy tak różne jak fabryka zabawek edukacyjnych dla dziewcząt założona przez 2 absolwentki inżynierii z Uniwersytetu Stanforda i nepalska fabryka filcowych kwiatków. Znalezienie tych 30 firm należących do kobiet było nie lada wyzwaniem. Nie istnieje żaden rejestr małych firm kobiecych, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie próby włączenia kobiet w łańcuchy dostaw są najbardziej zaawansowane. Ponieważ nie istniała żadna lista, grupa EWT Walmarta, zarządzana wówczas przez Michaela Wardlow-Lemon, zaczęła rozpytywać na rozmaitych targach i konferencjach oraz wynotowywać informacje z gazet i czasopism. Jedną z firm, producenta ekologicznych toreb na odzież upraną chemicznie, kupcy z EWT wypatrzyli w programie Shark Tank. By w systemowy sposób rozwiązać problem niedostatku informacji, powołano Women's Business Enterprise Council, lepiej znany jako WBENC, wymawiany zwykle jako WeBank, który stworzył rejestr amerykańskich firm należących do kobiet. WBENC został założony przez grupę przedsiębiorstw, organizacji i miast, które próbowały znaleźć firmy należące do kobiet, by u nich składać zamówienia. Amerykańskie władze wymagają od wszystkich swoich dostawców różnorodności poddostawców, podobnie jak inne duże organizacje, więc sporo amerykańskich firm szuka poddostawców wśród firm należących do kobiet. Zanim jednak firma formalnie spełni takie wymaganie, musi zostać oficjalnie uznana za firmę będącą własnością kobiety. Dlatego WBENC prowadzi również certyfikacje i szkolenia, by pomóc kobietom szybciej wejść w rolę dostawcy dużego kupca. W krajach rozwijających się znalezienie firm należących do kobiet było jeszcze trudniejsze. Wiele państw, nawet tych zamożnych, nie podjęło podobnych akcji na rzecz różnorodności jak Stany Zjednoczone. A trudno sobie wyobrazić, by ktoś miał krążyć po całym świecie w poszukiwaniu firm, których właścicielkami mogłyby być kobiety. To nieefektywne, czasem może nawet niebezpieczne. Dlatego około roku 2013 powstało We Connect International, które postawiło sobie za cel stworzenie ponadnarodowej listy firm należących do kobiet. To organizacja pozarządowa założona przez grupę 72 wielkich przedsiębiorstw, które rocznie wydają na produkty i usługi ponad $1 bilion. Działa obecnie na całym świecie pod parasolem władz i organizuje wielkie publiczne konferencje, podczas których kobiety mogą zgłosić gotowość przyjmowania zleceń. Tej ważnej międzynarodowej inicjatywie przewodziły Melan Verwier, ambasadorka do spraw kobiet w Departamencie Stanu USA oraz Hillary Clinton, amerykańska sekretarz stanu. WeConnect, które zarówno certyfikuje, jak i szkoli kobiety, zdołało już zidentyfikować dostawców w ponad 100 krajach. W Europie działa niezależny projekt WeConnect. Rządom krajów europejskich rekomenduje się dążenie do różnorodności dostawców, ale ta koncepcja jest w Europie stosunkowo nowa i spotyka się z pewnym oporem. Zwłaszcza w Wielkiej Brytanii podjęcie próby włączenia kobiet w handel międzynarodowy wywołuje natychmiast oskarżenia o preferencyjne traktowanie kobiet. Taka reakcja mnie powala. Skoro 99% transakcji zawieranych jest przez mężczyzn, jak można twierdzić na serio, że niewielkie ułatwienia dla kobiet mogą być niesprawiedliwe? A czy jest sprawiedliwe dalsze tolerowanie nieokiełznanego monopolu?